zanim powiem o tym, o czym chciałbym powiedzieć, najpierw muszę wam kogoś przedstawić. To jest ojciec John Chapman. Ktoś słyszał? Ktoś czytał? Tak myślałem. Ojciec John Chapman to jest taki angielski benedyktyn, zmarły w latach 30. XX wieku. Urodził się w 1865 roku w Anglii jako syn archidiakona w kościele anglikańskim. I miał same siostry. I był wątłego zdrowia, ale bardzo inteligentny. I od samego dzieciństwa w zasadzie był dwujęzyczny, czyli mówił tak samo po francusku, jak po angielsku. Potem ojciec go wysyła na studia do Oksfordu. W Oksfordzie kończy teologię i decyduje się na przyjęcie święceń w kościele anglikańskim. No i potem zaczynają się schody, ponieważ coraz bardziej, im bardziej studiuje teologię, tym bardziej nie może się znaleźć w kościele anglikańskim. I w końcu przeżywa taki moment, w którym decyduje, że jego miejsce jest w kościele katolickim. I przechodzi, zostaje przyjęty do kościoła katolickiego i od razu chce być zakonnikiem. I najpierw idzie do jezuitów, ale już po 2 miesiącach wie, że to nie to. Potem wstępuje do opactwa Mare Tsu. To jest opactwo, które przynależy do naszej kongregacji benedyktyńskiej w Belgii. Przez długi czas tam jest. Jego opatem jest błogosławiony Columba Marmion. Też taka wybitna postać, może kiedyś będę miał okazję, żeby trochę o nim powiedzieć. No ale jego droga znowu wiedzie do Anglii, bo Columba Marmion wysyła go, żeby wspomagał anglikańską wspólnotę benedyktynów, którzy chcą przejść do kościoła katolickiego i wymagają, żeby ich ktoś do tego przygotował. Tam wyjeżdża, a później zostaje wybrany opatem w jednym z klasztorów w Anglii. Trochę pisał też tak naukowo, ale to, co wywarło największy wpływ na duchowość tego XX wieku, szczególnie tych kręgów mniejszych, to były jego listy. Po polsku wyszła taka książeczka dość dawno, w 1997 roku, Listy o modlitwie Chapmana. One są o tyle ważne dla nas, benedyktynów, że właściwie te listy, taka książeczka sobie wyobraźcie, w zasadniczy sposób wpłynęła na ukształtowanie duchowości takich wielkich benedyktynów polskich, jak ojciec Piotr Ostworowski, ojciec Augustyn Jankowski, nasz czcigodny ojciec Karol Meissner. I jak ja przyszedłem do klasztoru, to pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem, jak pytałem o modlitwie, to było takie zdanie, które mi działało na nerwy, ale potem już zacząłem rozumieć, o co o to chodzi. Mianowicie mówili mi, módl się tak, jak umiesz, nie módl się tak, jak nie umiesz. Sobie mówię, cokolwiek to znaczy. A potem się dowiedziałem, że to jest zdanie Chapmana. On to powiedział właśnie w tych listach. I dzisiaj, chcąc wam przybliżyć pewną rzeczywistość związaną z naszą praktyką, odwołam się do jego takich trzech listów. Pierwszym z tych listów jest list 12 z 1927 roku, który kieruje do świeckiego człowieka. I mówi tak. Polecam ci modlitwę, ponieważ jest ona dobra dla każdego, a nas Pan każe nam się modlić. Co do metody, to rób, co możesz i co ci odpowiada. Wydaje się mi oczywiste, że czytanie duchowe i rozmyślanie na ogół nie pomaga. A najprostszy sposób modlitwy jest najlepszy. Wobec tego stosuj go. Myślę, że taka wskazówka wielu z was przywiodła do Lubinia. Po pierwsze, takie pragnienie tego, żeby się modlić, żeby rzeczywiście być. A po drugie, zauważenie pewnej niewystarczalności tego, co nazywamy rozmyślaniem, czy taką formą modlitwy zewnętrznej, czyli poszukiwaniem jakiejś prostoty, prostej formy modlitwy. To jest ten początek. Nie rozmyślanie, nie coś skomplikowanego, ale prosta forma modlitwy. Ten sposób jest najprostszy. I on w zasadzie jest najlepszy. A najlepszy na co? Na co jest najlepszy? Na to, żeby się jakoś odnaleźć, żeby posiąść pewien stan modlitwy, który jest taki miły, błogi, czy posiąść jakiś pokój, czy wyciszenie wewnętrzne. Na co on jest taki najlepszy, ten najprostszy sposób modlitwy? Czapan mówi dalej, trochę rozczarowując tego swojego duchowego ucznia, mówi tak, ale modlitwa w sensie zjednoczenia z Bogiem jest czymś, co powoduje największe udręczenie. Musimy to robić dla Boga, lecz nie znajdujemy w tym żadnej satysfakcji. Czegoś w rodzaju poczucia, jestem dobry w modlitwie, mam niezawodną metodę. Takie przekonanie byłoby zresztą katastrofalne, gdyż to, czego mamy się nauczyć, to nasza własna słabość. Nie należy też oczekiwać odczucia rzeczywistości tego, co nadprzyrodzone, o którym mówisz. Nie powinniśmy pragnąć żadnej innej modlitwy, jak tylko takiej, jaką Bóg nam daje, a prawdopodobnie będzie ona pełna roztargnień i niezadowalająca pod każdym względem. No i tu się zaczyna to nasze doświadczenie, tak? Jest jakieś pragnienie prostoty na modlitwie, która przywodzi tu i jest taki pierwszy właśnie, o, to jest to, czego szukałem, to jest ta droga, którą chcę podążać. Prosta, taka zwykła, to jest to. Dobrze się w tym czuję. Ale kroczysz dalej i kroczysz dalej i nagle stwierdzasz, że nie możesz tak powiedzieć. Na początku ci się może wydawało, że to będzie tak, że po jakichś tam iluś tam latach to już tak właśnie, jak on to mówi, będziesz dobry w modlitwie. Albo zdobędziesz jakąś tam sprawność w tej metodzie. Nie? A tu się okazuje, że siadasz i rozproszenia są. Siadasz i no i bolą nogi. No i siadasz i odczuwasz no trud z tym związany. Związane takie zmaganie. Nawet może, jeżeli się pojawił taki przy okazji tej praktyki taki stan, który ojcowie nazywają stanem ciepłości serca albo takiej błogości, takiego błogiego przebywania, to utożsamiasz to z modlitwą. I teraz chcesz do tego powrócić. Jakoś się nie da. I wtedy się zaczyna taki trud związany z tym, czy ja coś robię źle? Czy to coś nie tak jest na tej mojej drodze? To na czym polega to zjednoczenie z Bogiem? Przecież ja myślałem, że to właśnie na tym polega, że się wchodzi na taką prostą drogę i potem już jest coraz lepiej. Już to się tak po prostu płynie, tak? Do przodu, do przodu, do przodu. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Przeskoczę teraz do następnego listu. To jest list 52. 51. Do pewnej kanoniczki regularnej. Droga siostro, stan modlitwy może trwać godzinę lub 5 minut, jak się zdarzy, ale rzadko bywa habitualny, gdyż ludzie zmieniają się w ciągu dnia. Nie możemy wybierać, lecz musimy postępować jak możemy najlepiej i przyjmować to, co Bóg syła. Dobrze jest, sądzę, jeśli po modlitwie czujemy się pewni, że wszystko jest w porządku, choć wydaje się, że wszystko było źle. Upokarzamy się i mówimy, o Boże, przecież ja w ogóle nie umiem się modlić. Lub nie mogę się modlić tak, jak modliłam się wczoraj. Ale chcę tylko Twojej woli, a nie tego, żebym była zadowolona z modlitwy. Istotną cechą modlitwy jest to, że nie zależy ona od nas. To, jaki charakter przybiera, zależy od okoliczności. Od naszego żołądka, od tego, co nas zaprząta, znacznie bardziej niż od naszej woli. I naturalnie należy od specjalnej łaski Bożej. Ale jak się zdaje, najlepszy rodzaj modlitwy to ten, kiedy czujemy się niezadowoleni, niezdolni do czegokolwiek. Jeśli tylko rzucimy się do stóp Boga i trwamy spokojnie przy Nim. Zatroskani, pełni obaw, zmęczeni, zobojętnieni, lecz nade wszystko i pod tym wszystkim upokorzeni i zdani na Jego wolę. Stan modlitwy może trwać godzinę lub 5 minut, jak się zdarzy, ale rzadko jest habitualny, dlatego że człowiek się zmienia. Że to doświadczenie wejścia w tą modlitwę głęboką prowadzi do życia, a życie jest takie, jakie jest. I tutaj zaczyna się taki ważny punkt, dlatego że metoda sama w sobie, ona tylko ma prowadzić do tego, żeby ponowić to zaufanie w każdej okoliczności. Może być tak, że odkrycie takiej właśnie najprostszej, najlepiej działającej metody jest tak kluczowe dla naszego życia, że utożsamiamy ją z naszym postępem. Że to tak naprawdę wszystko w medytacji się będzie działo. Że to właśnie medytacja, czy taki sposób praktyki jest tym, co ma mnie poprowadzić wyżej. Tak? I znowu się zmagamy z pewną taką sytuacją, która ciągle pokutuje. To jest takie, na ile to ma być regularne? Jak to ma być intensywne? Na ile to ma być związane z jakąś systematycznością, a na ile to ma być tylko kwestia praktyki wtedy, kiedy odczuwam takie pragnienie? I oczywiście może się pojawić taka rzecz, że zaczynamy wchodzić w taką bardzo wielką regularność tej praktyki. Bardzo wielką regularność, taką systematyczność i to, że ona ma mieć bardzo ważne miejsce. Ale może się pojawić w tym podejściu taki pewien subtelne rozminięcie się z tym, o co chodzi w tym wejściu w doświadczenie modlitwy głębokiej. Mianowicie, może być ucieczka w taki swój świat. Taki swój świat medytacji, który mi daje właśnie taki moment, że jestem sam, że tam trochę się pozmagam i robię to regularnie, tak? Ale medytacja tak naprawdę sprawdza się, jeśli by tak można powiedzieć, właśnie wtedy, kiedy się wstaje z tej poduszki i idzie się do życia. Zresztą to nie jest to, że tylko Chapman o tym mówi, bo wielu innych. Mam taki tekst też z takiego starego tekstu Kalixta Xanthopoulos, który mówi o podręczniku praktyki modlitwy Jezusowej. I on mówi tak. Jednak bardziej niż wskutek tych wszystkich innych rzeczy, umysł czyni postępy w walce dzięki łasce Bożej, otrzymuje je przez stałe, monologiczne, czyli jednozdaniowe, czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa. Święci ojcowie i nauczyciele na podstawie swego doświadczenia uczą i nakazują, by ten, kto stara się zachować w sercu duchową czujność, zwłaszcza początkujący, zawsze siadał w ciszy i w miejscu bez światła, szczególnie w czasie wyznaczonym na modlitwę. Spojrzenie oczu i patrzenie na coś sprawia bowiem, że myśl w naturalny sposób rozprasza się i rozdziela, staje się roztargniona i zmącona. I dalej. Nie jest to prosty wynik stosowania przedstawionej wyżej naturalnej metody, a więc oddychania i pozostawania siedzącym w cichym i ciemnym miejscu. Oczywiście, że nie. Ojcowie postrzegali metodę jedynie jako pomoc w skupieniu umysłu oraz w tym, by odwodząc rozum od naturalnego mu rozproszenia, doprowadzić go do niego samego i do uwagi. Dzięki temu w umyśle rodzi się stała, czysta i niezmącona modlitwa. Tak mówi święty Nil. Uwaga, która szuka modlitwy, znajduje ją. Za uwagą bowiem podąża modlitwa, bardziej niż co innego. Dlatego należy o tę uwagę się starać. Czyli takie zauważenie prostej prawdy, że to, co jest odkryciem metody, nie jest odkryciem takiej recepty czy takiego szałasu, do którego się można tam schować, jak jest coś, się źle dzieje na przykład, albo jak jest zamęt w życiu. Jak jest zamęt w życiu, to się ucieka, siada się tam i tam się jest bezpiecznie. To jest taki mój namiocik, w którym tam jest mi dobrze. To może być taki moment, w którym tak się stanie, bo dlatego, że takie uczucie zatrzymania, odpuszczenia, ono ma w sobie, niesie w sobie taką ulgę. I ta ulga jest czymś też, co nas tak pociąga do tego. A jeszcze bardziej, jak to jest związane z pewnym doświadczeniem wcześniejszym, takiego, do którego się możemy odwołać. To wtedy tęsknimy za takim namiotem, w którym możemy się schować od tego wszystkiego. Z jednej strony jest doświadczenie tego, że nie jestem dobry w tej modlitwie, a z drugiej strony doświadczenie tego, że ta modlitwa jest, może stanowić taki element schronienia przed czymś. I teraz punkt kluczowy, o co tak naprawdę chodzi w tym doświadczeniu modlitwy serca, tej modlitwy, o której tutaj mówimy. Ten moment, że z jednej strony odczuwasz swoją niedoskonałość w tym wszystkim, nawet jeśli to robisz już długo i masz pewne nawyki, nawet już jeżeli się tam do pewnych rzeczy przyzwyczaiłeś czy przyzwyczaiłeś, to jednak życie niesie ze sobą inną jakość, tak? I to jest tak, że za każdym razem, kiedy siadasz na tej poduszce, nie możesz oddzielić się od swojego życia. Więc ten namiot, który mi się wydaje takim schronieniem, on nie chroni mnie, ponieważ ja muszę wejść w to doświadczenie w takim kontekście, jakim jestem. Czyli jak jestem zdenerwowany, to wchodzę w to zdenerwowanie, tak? Jeśli jestem zmęczony, to wchodzę w to doświadczenie zmęczonym. Nie mogę się oddzielić od mojego życia. Co będzie oznaczało, że ta modlitwa nie będzie, czy głębokość tej modlitwy nie będzie mierzalna takim stanem, który właśnie jest, Chapman nazywa stanem modlitwy, czyli takiego błogiego, bardzo przytomnego przebywania. On się zdarza, ale rzadko jest habitualny, dlatego że życie się zmienia, a ja nie mogę się oddzielić od życia. Jeżeli będę się chciał oddzielić od życia, to wtedy taka duchowość stanie się moją własnym pomysłem na kontakt z Bogiem, ale oddzieli mnie od tego, co jest najbardziej istotne, czyli od samego życia. Chapman pisze tak. Z drugiej strony, jedyny sposób na modlitwę to modlitwa. A sposób na to, żeby modlić się dobrze, to modlić się dużo. Jeśli nie mamy na to czasu, to przynajmniej musimy modlić się regularnie. Im mniej się modlimy, tym gorzej nam to idzie. Jeżeli zaś okoliczności nie pozwalają nam nawet na regularność, to musimy pogodzić się z tym faktem. Że kiedy próbujemy się modlić, modlić się nie potrafimy. Nasza modlitwa będzie prawdopodobnie polegała na tym, żeby to Bogu powiedzieć. Jeśli chodzi o to, kiedy zaczynać na nowo, a kiedy przerywać, to nie sądzę, żebyś miał jakiś wybór. Musisz po prostu sam zdecydować. Spełniaj wszystkie akty, jak pragniesz i czujesz, że powinieneś je spełniać. Lecz nie sil się na jakiekolwiek uczucia. Z całą prostotą mówisz, że nie wiesz, co robić, jeśli możesz spędzić sam kwadrans w kościele. Przypuszczam, że jedyne, co możesz zrobić, to odsunąć od siebie i kościół, i wszystkie inne sprawy, i po prostu powierzyć się Bogu. Co do tego, że zagadnienia religijne są mętne i że w nich się gubimy, to myślę, że niech sobie takie będą w pewnym sensie. Lecz jeśli osiągniesz właściwy i prosty kontakt z Bogiem na modlitwie, to wejdziesz w sam środek koła, gdzie jego obroty nie mają już znaczenia. Nie możemy pozbyć się kłopotów świata ani pytań, jakie nam stawia nasz rozum. Możemy tylko śmiać się z nich i lekceważyć je, jeśli stanowią źródło niepokoju. Bardzo ciekawa obserwacja, że z jednej strony odpowiedź na pragnienie modlitwy wiąże się z takim wejściem w regularność, a z drugim też z takim dystansem, że to nieregularność, nie sama metoda jest tym, o co chodzi, tak? Ale akt powierzenia się, czyli zaufania na nowo Bogu w tym doświadczeniu. Czyli to nie jest coś, co dokonuje się tylko tak jak Kalixt pisał, wiązane jest tylko z pewną zewnętrzną formą, z techniką związaną z tym, że się siada w pewnym momencie i się robi swoją praktykę. Tylko z umiejętnością wejścia w rzeczywistość swojego życia z taką intencją powierzenia się Bogu, zaufania Jemu. I to jest coś, co wiąże się z tym, co Chapman bardzo często mówił. Dlatego zaznaczyłem ten wątek, że on był dwujęzyczny, bo czasami w tych listach pisze po francusku po prostu i nie tłumaczy tego. I jedno jest takie słówko, którego w ogóle nie tłumaczy, a tylko w nawiasie robi, że chciałbym znaleźć odpowiednik angielski tego słówka. Abandon, czyli dosłownie to jest opuszczenie. Ale w tym kontekście duchowym, religijnym, to jest takie opuszczenie siebie samego dla Boga. Czyli odejście od tego, co jest moim ja i powierzenie się całkowicie Jemu. I to wraca w tych listach jak refren. I to jest w zasadzie klucz do tego, żeby zrozumieć, co to jest postawa kontemplacyjna w życiu. To nie jest związane z tym, że ja uniknę sytuacji, w których może być zamącony mój pokój wewnętrzny, który osiągnąłem w namiocie spotkania. I prędziutko muszę do tego namiotu spotkania wrócić, żeby mój pokój wewnętrzny powrócił. Nie na tym polega życie kontemplacyjne. Nie polega też na tym, że ono nas ustrzeże od sytuacji, w których będzie trzeba zdecydować, w którym trzeba będzie powiedzieć swoje zdanie, w którym trzeba będzie wejść w sytuację trudną. Nie na tym to polega, tylko polega na tym, żeby w każdej tej sytuacji zaufać. W każdej tej sytuacji zaufać. Zobaczcie, jaki jest dystans do tego, że z jednej strony mówi o tym, że trzeba mieć wypracowaną metodę i regularność, a z drugiej strony mówi o takiej wolności w tym, tak? Że jeśli nie masz nawet możliwości, to musisz się pogodzić z tym faktem, tak? Że nie masz takiej sytuacji, że to jest regularne. Oczywiście mówi, że regularność pomaga i tak jest, tak? Ale nie w tym tkwi punkt, tak? Dlaczego też nie, w tym nie tkwi punkt? To jest zawsze związane z czymś takim, że jak przyjeżdżacie tu do klasztoru, to sobie myślicie, że tym mnichom jest prosto, bo oni mają wyznaczony rytm. Tak? Rano wstają, idą się pomodlić, potem mają czas na to przeznaczony. No im jest prosto, oni mają po prostu rytm. My to musimy zawalczyć. Tak? A czasami po prostu jest tak, że to różnie wychodzi. Raz tam lepiej, raz gorzej. A oni tu mają wszystko na tacy podane. Tylko, że widzicie, problem polega na tym, że taki rytm wcale nie oznacza, że idzie się równocześnie drogą serca. Że taki rytm to może być właśnie coś, co tworzy takie schronienie przed rzeczywistością. Także nie musi wcale prowadzić do tego, żeby mieć większy kontakt z Bogiem. Tak? Kiedy ja uczę braci nowicjuszy, to jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żebym ja kiedykolwiek skontrolował, czy oni są w kaplicy w czasie przeznaczonym na modlitwę wewnętrzną. Bo jeżeli bym to zrobił, to oni by zaczęli chodzić do tej kaplicy dlatego, że ojciec magister może sprawdzić. I wtedy będzie minus. Czyli robiliby to dla mnie, tak? Ze względu na pewną poprawność. Oczywiście pewnie jakby skończyli nowicjat, to pierwszą rzeczą, którą by odłożyli, to by była modlitwa, tak? Natomiast to, co Chapman tutaj mówi, to jest to, że modlitwa uczy modlitwę, ale nie dlatego, że ona wynika z pewnego harmonogramu dnia, ale dlatego, że odkrywa się w niej wartość, odkrywa się w niej tęsknotę, odkrywa się w niej potrzebę. I dlatego ona jest czymś ważnym. I dlatego nikt nie musi zmuszać mnie do tego, żebym ja się pomodlił. Nikt nie musi mi mówić, no to teraz tu jesteś taki przemęczony, to zrób sobie jeden dzień i teraz poświęć go modlitwie. Dlatego, że jeżeli ona jest potrzebą serca, to zawsze się znajdzie taki czas na modlitwę. Zawsze się znajdzie ten moment, kiedy mogę wejść w to doświadczenie praktyki. Tak? Ale z drugiej strony ta praktyka nie jest czymś, co mnie oddziela od życia. Czyli modlitwa uczy modlitwy. Modlitwa uczy modlitwy. Im więcej się modlisz, tym bardziej się w to wdrożysz. Dlatego jak ktoś przyjeżdża na sesję do Lubinia, to tak jak widzicie, dopiero pierwszy raz mam do was konferencję. Normalnie na takich klasycznych rekolekcjach to już by były ze trzy. A ja mam jedną. Już więcej nie będzie. Tak? Ale dużo czasu spędzacie na samej praktyce, dlatego że to jest istotne. Nie samo mówienie o tym, tylko sama modlitwa was nauczy, bo no cóż z tego, że można opowiedzieć wszystkie aspekty życia wewnętrznego, jak to jest poza mną, poza moim kontekstem życiowym. Te aspekty życia duchowego, one się dokonują w moim życiu. Dokonują się też przez modlitwę, ale modlitwa pozwala mi zintegrować to i ponowić zaufanie do Boga w tym konkretnej sytuacji, w jakiej jestem. Czyli jeszcze raz chcę podkreślić, że to, co nas sprowadza na tą drogę, to nie jest sama metoda. Metoda jest tylko pomocą. Pomocą do powrotu. To jesteśmy tak jak taki nurek, nie? Który tak nurkuje i potem w sumie już potem jest za ciężko i puszcza. I go tak wyciąga, ale on już się nauczył. I wie, jak się schodzi niżej. I na tym to polega. Że metoda jest taką kotwicą. Metoda jest taką pomocą w tym. Ale tak naprawdę życie kontemplacyjne, ono nie dokonuje się tylko i wyłącznie w sferze i w przestrzeni czasu wyznaczonego na modlitwę. Ono się dokonuje właśnie w życiu. I to w życiu takim, jakie ono jest. Które niesie te wszystkie trudności z tym związane. Na koniec chcę przeczytać jeszcze jeden list. 16. Z 1931 roku. Mój drogi, M przedstawiła mi tę samą trudność, co i ty. Odpowiedziałem, że miło mi stwierdzić, iż ja często ją miałem. Mówi się czasem, że to oddanie, abandon i modlitwa pozbawiona formy są odpowiednie dla dusz zaawansowanych, podczas gdy ja jestem nikim. Z pewnością nie można być świętym, nie mając uczucia, że się jest nikim. Zdaje się, że moja odpowiedź ją zadowoliła. Czy możesz robić coś innego? To jest zawsze to pytanie, które zadajemy sobie z Darkiem. Czy ja mogę się modlić już inaczej? W inny sposób? Czy jest jakaś droga dla mnie do tego doświadczenia? Czy możesz wybrać swoją drogę, swoją modlitwę, swoją metodę lub brak metody? Chodząc, uczymy się chodzić. Nie ma tu żadnej prawdziwej trudności, tylko zakorzenione przyzwyczajenie. Czyli powracanie do samego siebie. Żyjmy dla Boga i swego bliźniego i zaglądajmy w nasze serca, które, jak mówi święty Jakub, są beznadziejne. Święty Piotr nie powiedział: tylko zaawansowanym polecam, aby wszystkie swoje troski przerzucili na Niego, ponieważ On troszczy się o was, a nie troszczy się o początkujących. Nie mamy pytać się, czy jesteśmy początkującymi, czy zaawansowanymi, ani nawet do tego dochodzić. Nie zmieniłem zdania, że powinniśmy starać się robić to, co możemy, a nie to, czego nie możemy. A także, że powinniśmy czytać stale te duchowe książki, które nam odpowiadają, a nie te, które nam nic nie dają. Te skazania są właśnie taką najprostszą formą zrozumienia tego, co to oznacza to oddanie. Żeby starać się robić to, co możemy, a nie to, czego nie możemy. Czyli wejść w tę relację, która jest relacją cały czas, czyli umiejętnością powrotu. Dlatego czytałem tego Kalixta, który mówi o tym, że metoda jest pomocą, dlatego że metoda jest pomocą do powracania. I to bym chciał wam zostawić na koniec. Że ten moment oddania to jest taki moment, w którym ja powracam do świadomości tego, że Bóg jest. Czyli tak naprawdę tak jak do oddechu. Jeżeli się tego nauczysz w medytacji, nauczysz się w tym czasie, który spędzasz na praktykę. Jeżeli samo to bycie na modlitwie, ono cię nauczy tego, to wtedy w każdych okolicznościach możesz do tego wrócić. Możesz do tego wrócić. I trzeba pamiętać o tym, że nie chodzi o jakiś specjalny stan. Tylko chodzi o doświadczenie takie, w jakim jesteś teraz. Jeżeli jesteś zmęczony, roztargniony, zdenerwowany, znużony, to taki jesteś i taki będziesz przed Bogiem. Nie da się po prostu powiesić siebie na haku przed wejściem do namiotu, a wejść taki, jaki Pan Bóg by chciał. Taki właśnie spokojny, uśmiechnięty i nieroztargniony. Nie? Właśnie nie, doświadczenie jest takie. I sami to też doświadczacie, szczególnie ci, którzy jakoś dłużej są na tej ścieżce, że po prostu bardzo dużo zależy od tego, w jakim stanie siadamy do tej modlitwy. Że to jest tak, że czasami jest po prostu bardzo dobrze, a czasami jest bardzo źle. Czasami się nie możemy w ogóle złapać oddechu, a czasami jest to bardzo dobrze. I to tak naprawdę odzwierciedla to, czym żyjemy tak zwyczajnie. I właśnie na tym to polega. Właśnie na tym to polega, że ja staję przed Bogiem taki, jaki jestem, a nie taki, jakim bym chciał być. To jest ta różnica. I życie kontemplacyjne nie polega na tym, żeby stawać się takim, jakim chciałbym być, tylko żeby powierzać siebie takiego, jakim jestem, Bogu. W takiej sytuacji, w jakiej jestem. I to jest ta umiejętność, którą zdobywamy na modlitwie. I tylko przez modlitwę. Nie przez czytanie o tym, nie przez rozmyślanie o tym, myślenie i inne rzeczy, tylko przez samą praktykę. Przez samą praktykę. Ale praktyka prowadzi do życia. Życie odbija się w praktyce. To jest wszystko związane. Jeśli się to oddzieli, albo jeżeli jest to oddzielone, to znaczy, że to jest nieprawdziwe. To znaczy, jest to jakaś ścieżka duchowa, która jest taka ucieczkowa. Ucieczkowa ścieżka duchowa. Taka, że ktoś właśnie nie uczestniczy tak naprawdę w życiu, ponieważ mu jest wygodnie w swoim własnym namiocie spotkania, który sobie skonstruował. A doświadczenie świętego Piotra, który miał taką pokusę, jak myślę każdy z nas, szczególnie kiedy doświadcza czegoś wielkiego, on jak był na tej górze Tabor, to on tego doświadczył. To było naprawdę coś pięknego. Panie, dobrze nam tu jest. Już mi jest tu tak dobrze. Już rozbijemy tu namioty. Już zostańmy tu. Już tak sobie będziemy siedzieć tylko. Nie? I już będzie spokój. No już spokój jest. To jest naprawdę, to jest tak cudowne doświadczenie. Nie? Ale nie. Piotr musi zejść z tej góry Tabor. A co się dzieje, jak Piotr schodzi z góry Tabor? Po takim doświadczeniu. Po takim doświadczeniu. Zapiera się, płacze, ucieka, boi się. Wszystkiego tego musi doświadczyć. Tak? Wtedy dopiero się sprawdza to jego zaufanie. Tak? Ponowienie zaufania. A Jezus, kiedy przychodzi do niego zmartwychwstały, to wymaga od niego nie czegoś zdania, sprawozdania z tego, co żeś zrobił przez ostatni czas. Tak? Tylko ponowienia zaufania. Piotrze, czy ty mnie kochasz? To jest ponowienie zaufania. Jeśli jesteś w stanie ponowić zaufanie, to jest okej. To jest okej. I dopiero Piotr za trzecim razem rozumie, że on nie może ufać sobie, ale musi zaufać jemu. I mówi, Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham, ale tak jak umiem. No. Robię to, co mogę, a nie tego, czego nie mogę. I to jest doświadczenie, o jakie chodzi. Tak? Czyli modlitwa jest dobra dla każdego. Modlitwa uczy modlitwy. Modlitwa prowadzi do życia i modlitwa odbija życie takim, jaki jest. I w samym doświadczeniu tym modlitwy kontemplacyjnej, głębokiej, nie chodzi o to, żeby posiadać jakiś stan, ale chodzi o to, żeby nieustannie powracać do ponawiania tego abandon, czyli porzucenia siebie i powierzenia się całkowicie Bogu w każdej okoliczności życia. Amen.